17 minut po godzinie 21. Audycja Między Nami i Zwierzętami. Dziś przypomnimy, mówimy, dyskutujemy o przestępstwach wobec zwierząt, o skali tego zjawiska w Polsce, w naszym regionie, o obowiązujących przepisach prawa. No i właśnie jeśli mowa o przepisach prawa. Mamy ustawę o ochronie zwierząt. W tym roku była jej kolejna nowelizacja. Zwiększono kary. Moje pytanie jest takie, czy ta ustawa w dostatecznym stopniu chroni praw zwierząt? Czy to jest dobra ustawa? Czy to jest dobry akt prawny? Czy po prostu zwykły bubel? To jest pytanie do wszystkich państwa. Zacznijmy od pani mecenas Karoliny Kuszlewicz.
Bubel to zdecydowanie zbyt dużo powiedziane. Myślę, że musimy patrzeć na tę ustawę w taki sposób. Kiedy była uchwalana w 1997 roku, to naprawdę był ważny moment dla ochrony zwierząt w Polsce. Obchodziliśmy niedawno 20-lecie i to jest bardzo dobry moment na podsumowanie. Myślę, że wtedy miała wartość dosyć przełomową, ale po tych 20 latach specjalnie, po tych 20 latach ewidentnie jest czas na refleksję, co w niej działa i co w niej nie działa. I teraz ja uważam, że nie tyle ustawa o ochronie zwierząt jest marna, co że brakuje ona dostarcza nam wielu dobrych instrumentów, jak na przykład interwencyjny odbiór zwierzęcia w sytuacji kryzysowej.
W weekend na przykład, płatnie. Tak? W weekend, w święta.
Tak. I jakby, ale fakt, że można po prostu wejść i odizolować ofiarę od sprawcy w sposób niezwłoczny, bez wszczynania procedury administracyjnej uprzednio, tylko następczo. I to jest bardzo dobry instrument, więc ona zawiera szereg dobrych instrumentów. Natomiast ja uważam, że my w Polsce nie mamy, potrzebujemy i nie mamy systemowej ochrony zwierząt. To znaczy ustawa, te przepisy, one są tylko w jakiś, one są w dużym stopniu fragmentaryczne. No proszę zobaczyć, artykuł pierwszy ustawy o ochronie zwierząt tak ładnie mówi. Zwierzę nie jest rzeczą. Jako istota czująca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. A artykuł drugi mówi, w sprawach nieregulowanych w ustawie stosujemy odpowiednio przepisy do rzeczy. Zwierzę może być sprzedane w jedną i w drugą stronę. W zasadzie może być sprzedawane w drugi dzień. Zwierzę jakby pokazywane tej konferencji, o której pan doktor wspominał, na przykład wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie bodajże z 2015 roku, w którym sąd pokazuje, że przedmiotem dzierżawy jest między innymi, przedmiotem dzierżawy rzeczy jest między innymi przychówek zwierząt. Czyli jakby wprost pokazujemy, że to zwierzę jednak w obrocie cywilnoprawnym jest rzeczą i oczywiście w wielu aspektach jest przedmiotem obrotu i nadal będzie, ale bardzo wybiórczo traktujemy zwierzęta i przechodząc na konkrety, no spójrzmy na artykuł 5 ustawy o ochronie zwierząt, on też ładnie brzmi. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Ustawa stosuje się do wszystkich zwierząt kręgowych. A jednocześnie ta ustawa pozwala na to, żeby nadal w Polsce zwierzęta futerkowe, czyli na przykład lisy, były hodowane na futra, żeby były przedmiotem zwykłego biznesu, którego nie da się oderwać od okrucieństwa.
I znowu przegraliśmy batalię o zakaz hodowli tych zwierząt.
Rozporządzenie, które reguluje wielkość klatek, w którym te zwierzęta spędzają całe swoje życie, lis, dzikie zwierzę, to spędza całe swoje życie, mówi, że ta wielkość powierzchni podłogi ma być co najmniej 0,6 m². To jest, proszę Państwa, tyle, co pudło przeprowadzkowe. I to żywe zwierzę spędza tam całe swoje życie po to, żeby następnie było zabite i obdarte ze swojego futra. A jednocześnie mamy ten przepis mówiący o tym, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Mamy szereg takich problemów, zwłaszcza dotyczących innych zwierząt niż zwierzęta towarzyszące. Ja w listopadzie zeszłego roku organizowałam taką konferencję, pierwszą adwokatką konferencję o ochronie zwierząt, różne zwierzęta, różna ochrona, gdzie właśnie pokazywaliśmy, jak nasz system kuleje w ochronie innych zwierząt niż zwierzęta towarzyszące. Bo gdzie mamy ryby? Przecież one też są kręgowcami i też cierpią. Spójrzmy na to, co dzieje się w sezonie przedświątecznym, jak żywe karpie pakowane są do worków foliowych bez wody, jak są trzymane w przepełnionych basenach, jak często są poranione. Spójrzmy na ptaki gniazdujące w budynkach, jak podczas remontów i termomodernizacji po prostu zaklejane są ich gniazda, bardzo często z pisklętami w środku. Spójrzmy na zwierzęta laboratoryjne, które praktycznie nie wychodzą do naszej takiej powszechnej, mainstreamowej świadomości i tam debata się nie toczy. Wszystkie zwierzęta, właśnie te niewidzialne, są narażone na bardzo duże cierpienie i brakuje takiego systemowego myślenia o ich ochronie. I już kończąc tę myśl, uważam, że takie fragmentaryczne wpisywanie kolejnych zakazów i nakazów do ustawy o ochronie zwierząt niewiele nam da. Myślę, że my jesteśmy w momencie, w którym musimy sobie bardzo mocno na poziomie również etycznym i prawnym przemyśleć, jak chcemy, jaki chcemy mieć w Polsce stosunek do zwierząt i wyznaczyć granice między dopuszczalnym wykorzystywaniem zwierzęcia dla ludzkich celów, jak się opisać, czyli takim funkcjonalnym, a dopuszczalnym cierpieniem zwierzęcia.
Ale jak to zrobić, pani mecenas? Samą ustawą się, jak widzimy, nie da, tym bardziej, że jest tak ogromny lobbying różnych grup. Właściwie no, ta nowelizacja miała być przełomem, miała być rewolucją. Właściwie niewiele się zmieniło. Jest tak, jak było.
No tak, no, ta nowelizacja, niestety wszystko na to wskazuje, że ta nowelizacja upadła. Tam nie tylko zwierzęta futerkowe miały wreszcie zostać uwolnione spod tego ich wykorzystywania. Przecież tam zwierzęta cyrkowe również miały zostać wprowadzone w zakaz ich wykorzystywania. Psy z łańcuchów miały zostać uwolnione. No
właśnie. Zostało po staremu.
To wszystko upadło. Tak, zostało po staremu i to nam pokazuje, jak jeszcze mamy ogromną pracę do wykonania. My nawet z poziomu jednak zakazów i nakazów, no tam te zmiany były rewolucyjne, był uderzony w biznes, ale z drugiej strony z perspektywy takiej humanitarnej, etycznej, one powinny być oczywiste. I my, dlatego ja mówię o tym, ja nie wiem, jakie my mamy, ja nie podaję konkretnych rozwiązań, ja wiem, że my dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której powinniśmy zrobić naprawdę taki okrągły stół pomyślenia o systemie prawnej ochrony zwierząt i przemyśleć na nowo to, co chcemy uregulować, bo dzisiaj wyjątków od zasady humanitarnego traktowania zwierząt jest zdecydowanie za dużo. To znaczy one przestają być wyjątkiem.
A widzi pani szansę na taki okrągły stół? Kto by miał tam usiąść do tego stołu?
Widzę na to szansę. Zresztą sama też nad tym pracuję, więc myślę, że jesteśmy na takim momencie.
Światełko w tunelu.
Tak, konferencja w Krakowie też to pokazała. Myślę, że jesteśmy na takim momencie, na fali, w której trzeba rozmawiać o ochronie zwierząt. Uważam, że przy takim stole powinni zasiąść prawnicy, przedstawiciele organów ścigania, przedstawiciele ministerstwa, etycy, filozofowie i wspólnie poszukać rozwiązań, najpierw określić nasz stosunek, czyli tę granicę i poszukać rozwiązań legislacyjnych. Ja tylko wskażę, że na przykład w Stanach Zjednoczonych oczywiście tam jest zupełnie inny system prawny. Toczą się procesy, tam jest taki działacz, adwokat Steven Weiss i on wytoczył szereg procesów o uwolnienie szympansów. One są w toku cały czas. Prześledził orzecznictwo stanu Nowy Jork przez lata i okazało się, że najbardziej chronioną wartością tam jest autonomia. Takie prawo do autonomii, samodecydowania o swoim ciele, o tym, gdzie się jest, z kim się jest i tak dalej. I on wywiódł z tego, że skoro szympansy mają samoświadomość, którą można udowodnić, to spróbujmy je uwolnić, tak jak kiedyś zresztą uwolniono czy przyznano wreszcie prawa człowieka osobom, które miały status niewolników. Ale to pokazuje, ja to pokazuję po to, żeby udowodnić, że nie da się wprowadzić tylko na zasadzie szybkich nakazów i zakazów. To nie zadziała. Zobaczyliśmy to teraz podczas tej próby legislacji, która została zatrzymana. My naprawdę potrzebujemy pogłębionej debaty prawno-filozoficznej.
Pani prokurator, jak pani ocenia obowiązującą ustawę? Pani jest jakby na polu walki, tak stosuje tę ustawę w praktyce.
Jeśli chodzi
to jest dobry przepis, dobry akt prawny.
Ciężko oceniać mi całą ustawę w zakresie, jeśli chodzi o ochronę prawną zwierząt. Wydaje mi się, że dobrze, że ona jest i dobrze, że te sankcje ostatnio zostały podniesione. Nie wiem, czy przełoży się to na pracę, na wyroki, na orzekane kary, ale jednak wydaje mi się, że podniesienie tych sankcji może zrobić trochę dobrego, chociaż no nie rozwiąże nam problemów. Jeśli chodzi o kwestie, które poruszyła pani mecenas, to jak najbardziej w pełni się z nią zgadzam. Jeśli w odniesieniu do organów ścigania kwestie ochrony zwierząt futerkowych i tak dalej, no ciężko mi się na ten temat wypowiadać.
No właśnie, bo to są te istoty takie niewidzialne. Najczęściej zajmujemy się
domowymi
zwierzętami, kotami, psami, teraz jeżami, bo to była sprawa dość spektakularna.
I tak jak przypomniałam, na początku mówiłam również z srokami, co też cieszy, że ludzie jednak...
I mieliśmy też przypadek rozdeptanego gołębia w Zielonej Górze.
Mieliśmy również przypadek, tak jak tutaj pani mecenas wspomniała, w kwestii tych niemych zwierząt, czyli karpie świąteczne też niestety poszedł akt oskarżenia.
Ale też mieliśmy jeżyki kiedyś, tak? Właśnie przy tych termoizolacjach mieliśmy również taką sprawę.
Mhm. Tylko jest ciągle tego za mało. Jedna z organizacji odebrała karpia w trybie artykułu 7.3. Czyli ze względu na zagrożenie życia i zdrowia. Oczywiście symbolicznie nie odebrała wszystkich, tylko tego konkretnego jednego. Pojawił się problem.
Ja bym tutaj chciała zapytać pana doktora, czy jak ze studentami pan rozmawia? Bo tu chodzi właśnie o to budowanie tej świadomości. Mhm. Co młode pokolenie? Jak podchodzi do tego tematu?
Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego semestru ostatniego, ponieważ dostałem ten przedmiot ogólnouczelniany, etyczne aspekty praw zwierząt. Taki był temat. I dawno się, naprawdę, ogólnouczelniany, to też sama nazwa wskazuje, ale dawno się nie zdarzyło, żeby było tyle osób na sali. Ja miałem 220 osób na liście. Dla mnie był to kosmos, biorąc pod uwagę, że na przykład, nie wiem, mam 3 studentów na zajęciach, a tutaj mam wykład dla 220, to jest znacząca różnica. Więc cieszy mnie to o tyle, że to jest zainteresowanie tym tematem. Coraz większe. To na pewno. Ale też jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o implikacje zainteresowania tym tematem w praktyce. Znaczy, jak rozmawiałem z wieloma z tych osób tam po tych zajęciach moich, to zawsze mówili tak, że oni są już bliscy, żeby przestać jeść kiełbasę na przykład, tak? Że oni tego, ale tego jeszcze nie robią, tak?
Pani mecenas, to musi takie kliknięcie nastąpić.
Pani mecenas wspomniała Wise'a, no jest doskonałą robotę wykonuje. Mi osobiście jest bliższy Francione. Francione posłużył się taką przenośnią, powiedzmy, czy no może nie przenośnią, tylko opisem sytuacji moralnej. Nazwał to schizofrenią moralną. Kiedy słyszymy o tych okrucieństwach na zwierzętach. Przecież ja nie przypominam sobie, żeby dawno był taki szum w mediach tych takich, powiedzmy, społecznościowych via Facebook i inne, jak te jeżyki. No to po prostu był tam szok. Podobny szok zresztą towarzyszył w Polsce temu, co się stało z tym pieskiem Fio. Tam wszyscy szukali tego faceta, który tego psa skatował.
Chociaż takich przypadków jest,
tak, jest mnóstwo,
codziennie.
Oczywiście,
mnóstwo.
Oczywiście, ale to wywołuje takie oburzenie, taki gniew ludzi.
Ale to dobrze,
To dobrze, ale pytanie, które stawia Francione i które ja stawiałem na zajęciach, analizując to pojęcie schizofrenii moralnej, brzmi, no dobra, ile osób je mięso? I okazuje się, że nie wiem, na te 220 osób to przynajmniej 190 jadło mięso. Odpowiedź Francione jest następująca, że jeżeli jemy mięso, to nie mamy tak na sprawę prawa się oburzać, bo my uczestniczymy w tym procederze. Tylko zmieniają się narzędzia wyzysku. Coś w tym może jest, tak? Oczywiście trzeba by też przeanalizować istniejące zarówno w prawie, jak i w filozofii moralnej pojęcie działania bezpośredniego działania przez zaniechanie, tak? Czy jeżeli ja bezpośrednio zabijam, to robię dokładnie z moralnego punktu widzenia to samo, jak to, czego nie zrobiłem, chociaż mogłem zrobić, na przykład wycofując się z jakiegoś działania i tym podobne rzeczy. Natomiast tutaj odpowiadając na pani pytanie, no jest duże zainteresowanie, a z drugiej strony za tym zainteresowaniem to się jakoś tak nie przekłada ale cieszę się, że w ogóle jest zainteresowanie, to na pewno.
A propos jedzenia mięsa, bo tak naprawdę zabijanie, jedzenie mięsa jest wpisane w ogóle w naturę. Zwierzęta też wzajemnie się zabijają i zjadają mięso. I to nie jest grzechem jedzenie mięsa, grzechem, może to złe słowo. Nie to jest złe. Złe jest to, w jaki sposób ludzie zaczęli to mięso pozyskiwać poprzez hodowle przemysłowe. I skazywanie tych zwierząt na wieloletnie makabryczne życie. Prawda, pani mecenas? To przecież o to chodzi, bo nie można zmusić ludzkości do tego, żeby nie jeść mięsa. No, mięso było, jest i pewnie będzie. Chodzi o to, że to, jak je pozyskujemy, stało się po prostu niemoralne. Nie można mówić, że jedzenie mięsa jest niemoralne, tak? Czy zabijanie zwierząt jest niemoralne. W dawnych czasach wydaje mi się, było to moralne. Teraz przestało być moralne.
To jest to, pani redaktor, właśnie o czym ja mówiłam, o tym fragmentarycznym, takim wybiórczym i jednak takiej hipokryzji też w ustawie o ochronie zwierząt, gdzie z jednej strony mówimy, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, a z drugiej strony wsadzamy świnie do kojców na po prostu całe ich życie po to, żeby je ostatecznie ubić.
Jakby przecież to o to właśnie chodzi, o tą jakość ich życia, prawda?
Odłączamy ich jednak dzieci, jakkolwiek też to wiele osób oburza mówienie, że świnia może mieć dzieci, no ale potomstwo jakby jest dzieckiem i po prostu innego gatunku. Odłączamy to potomstwo bardzo wcześnie, co kiedyś nie było robione, jeśli były to zwykłe gospodarstwa na zwykłe potrzeby. I to jest ten aspekt, o który pani wcześniej wspominała, jak to było historycznie. Znaczy, czy dzisiaj jest zwierzęcą lepiej, czy dzisiaj jest zwierzęcą gorzej? Otóż ja uważam, że dzisiaj jest zwierzęcą dużo gorzej. Dlatego, że skala przemocy, jakiej my się dopuszczamy, związanej z biznesem, z przemysłowym wykorzystywaniem zwierząt, jest, tego się nawet nie da określić, jak ona jest duża, bo to nie jest, ta skala nie jest liczona w dziesiątkach. Ja myślę, że ona jest liczona w dziesiątkach tysięcy lub milionach nawet. I to, co jest przerażające, to również fakt, że my potwornie dużo tego mięsa wyrzucamy. Znaczy, my wyrzucamy całe zwierzęta na śmietnik. Przecież każdy z Państwa na pewno pamięta, to już odwołam się do takich...
Kiedyś jadło się szynkę tylko od święta. Kto pamięta czasy głębokiej komuny, to wie, prawda?
Myślę, że każdy z nas też pamięta, no chociażby pójście na jakiekolwiek takie polskie wesele, po którym po prostu zostaje jednak połowa uginającego się stołu i zwierzęta zwykle lądują na śmietniku. Musimy mieć świadomość tego, w jaki sposób one swoje życie przeżyły. To znaczy, my dziś jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli chodzi o zwierzęta przemysłowe, to z perspektywy prawnej, proszę zobaczyć, jak to brzmi, zwierzęta przemysłowe, to nie są zwierzęta przemysłowe, to są po prostu zwierzęta, ale taką mają funkcję nadaną przez prawo. My zawładnęliśmy życiem tych zwierząt, znaczy my uregulowaliśmy w rozporządzeniach, ich życie nie ma dosłownie, praktycznie od poczęcia, urodzenia, ile czasu mogą zostać ze swoją matką, w jaki sposób są oddzielone, w jakich kojcach, od jakiej powierzchni spędzą swoje życie, jak zostaną zabite. Oczywiście te przepisy o zabijaniu są ważne, żeby przynajmniej zminimalizować jakoś ich cierpienie.
Całkowicie nieprzestrzegane w rzeźniach.
Oczywiście.
Bo to się toczy za zamkniętymi drzwiami
i myśmy przejęli tych przepisów, po prostu to życie zwierząt, więc taki, no jest tutaj taki też apel do tego, że nie o niejedzenie mięsa, ale taki apel, żeby mieć refleksję. Jedne kocham, drugie zjadam. Jeśli reaguję na krzywdę zwierzęcia towarzyszącego i rzeczywiście zależy mi na zwierzętach, mam w sobie tę empatię, to nie mogę nie myśleć o innych zwierzętach. Tylko dlatego, że ich w danym momencie nie widzę. Oczywiście ta perspektywa empiryczna jest tutaj kluczowa, bo jak nie widzimy, to trudno jest tę empatię wzbudzić.
No w sklepach na opakowaniach paróweczek widzimy wesołą świnkę. Uśmiechniętą, szczęśliwą. A na pudełku od mleka szczęśliwą krówkę pasącą się na łąkach. To jest oczywiście całkowita fikcja i nie każdy sobie z tego zdaje sprawę.
Ciekawe bardzo z perspektywy prawnej. To znaczy jakby myślę, że kiedyś Rada Etyki Reklamy powinna się tym zająć. Ja zresztą chciałabym przy okazji karpi kolejnych nieszczęsnych tutaj zainicjować taką sprawę, w której no jest ewidentny zakaz trzymania żywych ryb bez wody wynikający z ustawy o ochronie zwierząt. A takie broszurki sklepowe pokazują żywego karpia po prostu, który jest wyjęty z wody. No bardzo często widzimy tam kup za kilogram 11,50 i jakby jest taka ryba. I to jest to właśnie, o czym pani redaktor mówi. To znaczy, to jest jednak promowanie pewnych zachowań, które są zupełnie nieadekwatne do tego, co mówią przepisy. Mamy bardzo duży rozdźwięk po prostu między tym, co zapisaliśmy, nawet jeśli mamy wątpliwości co do jakości tej ustawy, a tym, jak w ogóle ją stosujemy jako całościowe myślenie o zwierzętach.
Czyli jednak to bubel.
My, korzystajmy z tego, jeśli będziemy, mnie ta ustawa daje narzędzia. Wiele życia, wielu zwierząt zostało uratowane dzięki tej ustawie, zwłaszcza dzięki artykułowi 7 ust. 3,
to
który pozwala na interwencyjne odebranie zwierzęcia. Więc ja tej ustawy nie skreślam, natomiast no jest to ustawa, która bardzo funkcjonalnie nadal traktuje zwierzęta i na pewno nie w sposób taki holistyczny, całościowy podchodzi do ich cierpienia.
A to nie jest tak, że ona jest po prostu niekompatybilna w stosunku do innych aktów prawnych? Często zachodzą sprzeczności pomiędzy właśnie tą ustawą, a innymi aktami prawnymi?
Oczywiście, no to świetnym przykładem było to, na szczęście, nowelizacja w zakresie prawa łowieckiego. No dotychczas jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu dozwolone było szkolenie psów na żywych zwierzętach. Psów myśliwych, na przykład lis był zamykany w sztucznej norze, następnie szczuty psem. I ten lis często konał, zdarzało się, że po prostu konał na atak serca, tak, ze stresu, no bo ten pies był tam uczony, żeby tego lisa atakować. No, jest to czyste nędzanie nad zwierzętami z ustawy o ochronie zwierząt, a ustawa prawa łowieckie to dopuszczała i my takich, na szczęście zostało to właśnie z tego powodu zakazane, od kilku miesięcy ten zakaz obowiązuje, ale takich przykładów mamy bardzo dużo, rozdźwięków między tym humanitarnym traktowaniem, a tym, no, czego inne akty prawne, co inne akty prawne dopuszczają.
Pani inspektor, panie naczelniku, dobra jest ta ustawa, czy nie? Też macie z nią do czynienia na co dzień.
Znaczy, ja mogę tutaj się wypowiedzieć w kwestii takiej bardzo technicznej i w kwestii naszych czynności, które wykonujemy przy zgłoszeniach i przy zbieraniu materiałów dowodowych w kwestii postępowań. Myślę, że brakuje, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, minusy, brakuje nam tutaj takich odniesień do organizacji, które odbierają zwierzęta, tak? Myślę, że tak trochę na wzór może zachodni i już nie powiem amerykański, myślę, że powinno być coś stworzone na temat takich służb, ale umundurowanych, które mogłyby, które by rzeczywiście były tylko od kwestii tego, coś
czyli policja dla zwierząt.
Tak,
coś
taka
w tym rodzaju.
Policja umundurowana w kwestii tutaj straż ochrony zwierząt, coś takiego.
Uzawodowienie tak. tego.
Znaczy może takie bardziej profesjonalne podejście właśnie do tego, bo tak naprawdę w niektórych miastach mamy ten temat, w niektórych nie mamy, w niektórych jakby tutaj, no nie ukrywam, że tu na naszym podwórku to kontaktujemy się między sobą, tak?
Albo... A dobrze się wam współpracuje z organizacjami?
Nie, no okej, tylko jest na takiej zasadzie czasami rzeczywiście
dobrej
taka pani...
woli. Bardzo często.
Tak? Jak pani wspomniała, w kwestii weekendów i świąt jest problem, tak?
Tak, zostajemy sami.
Bo w tym momencie dzwonimy do schroniska, schronisko coś tam uruchamia, niby jakieś swoje kontakty między wami, między sobą i tak dalej, nie? I tu jest kwestia właśnie, brakuje tego jakby takiego bardziej profesjonalnego podejścia do tematu, nie? Bo okej, mamy narzędzie, ustawę, odbieramy te możliwość mamy odebrania tego zwierzęcia, tak? Tylko żeby ten temat jakby tak konkretnie profesjonalnie wykonywać, nie?
Ja bym chciała tutaj się odnieść może bardziej do tego też, bo bardzo często jestem na spotkaniach z ludźmi, mówię o tym, jak nieznajomość prawa szkodzi, że naprawdę grono naszego społeczeństwa w ogóle nie ma pojęcia o tym, że jest taka ustawa. I tu jest kłopot, tak? Czyli w ogóle nie mają pojęcia o tym, że to jest prawnie zabronione takie traktowanie zwierząt.
Często tak. Stąd dopiero trzeba uświadamiać, że...
Wracam do tego właśnie, że no budowanie tej świadomości, czyli praca nad świadomością naszego społeczeństwa.
Fantastycznie się z Państwem rozmawiało. Mam nadzieję, że będziemy do tego tematu jeszcze wiele razy wracać. My za kilka minut połączymy się z Piotrkiem Dziełakowskim, bo pora na nasz cotygodniowy odcinek opowieści dzikiej treści. Naszymi gośćmi byli dzisiaj podinspektor Małgorzata Barska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, aspirant sztabowy Paweł Kozłowski, prokurator Aleksandra Dziechciarz z Prokuratury Rejonowej w Krośnie-Odrzańskim, doktor filozofii i bioetyk Tomasz Turowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Karolina Kuszlewicz, pani mecenas, adwokat zwierząt, ekspertka w zakresie prawnej ochrony zwierząt i autorka bloga W imieniu zwierząt i przyrody. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie i za wspaniałą rozmowę. Zapraszamy ponownie, będziemy do tego wracać. Teraz kilka minut muzyki i za 3 minuty łączymy się z Piotrkiem Działakowskim.